Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że możemy być w domu Twoim, Panie Boże nasz, które Ty nazywasz swoim domem, Panie Boże, gdzie Ty chcesz przebywać. I my chcemy też być tam, gdzie Ty lubisz przebywać, gdzie chcesz przebywać, bo Ty jesteś naszym Panem, naszym Bogiem, a my, Panie Boże, nauczyliśmy się miłować to, co jest dla Ciebie też wartościowe. Panie Boże nasz, dziękujemy, że możemy w ten uroczysty, świąteczny dzień widzieć Ciebie, słyszeć Ciebie i chcemy bardziej widzieć, bardziej słyszeć naszego Pana, naszego Boga. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony także i przez nasze pieśni, które będziemy śpiewali za moment. Chwała i cześć. Amen. Naszym życiem mamy Cię wielbić i chcemy to czynić, Panie Boże nasz. Wiemy, co się zmieniło w momencie, gdy nawróciliśmy się, gdy oddaliśmy Tobie nasze życie. Panie nasz i Boże, i odtąd chcemy być wdzięczni. Odtąd chcemy, Panie Boże, słuchać Twojej woli i być jej podlegli. Panie Boże nasz, dziękujemy, że Ty prowadzisz swój lud, prowadzisz tego, kto szuka Twojej woli, kto szuka Twoich ścieżek. Panie nasz i Boże, i nie chcemy błądzić, nie chcemy chodzić własnymi drogami, chcemy tak, jak się Tobie to podoba. Panie i Boże nasz, wywyższamy naszego dobrego Boga, wywyższamy za nowe życie, które nam dał. Wywyższamy, Panie i Boże nasz, za to, że zamieszkałeś wśród ludzi, Panie Boże, i jesteś także i teraz wśród nas. Chwalimy Ciebie za to i uwielbiamy, Panie nasz Boże. My chcemy być w Twojej obecności, bo tam jest właśnie pokój, wyciszenie, radość, tam jest zdrowie, tam jest nadzieja. Panie Boże nasz, chwała i cześć i wywyższenie. Dziękujemy i wywyższamy dobremu naszemu Panu i Bogu. Ty jesteś ponad wszystko, Ty jesteś na tronie, Panie Boże. I ten fakt nas bardzo cieszy. Chwała i cześć. Alleluja. Amen. Amen. Chwała Bogu, ludu Boży.
Chwała Bogu.
Jak się mamy dzisiaj po Wigilii?
Bardzo.
Super. A kto nie bardzo? No to do tego nikt się nie przyzna. Ale myślę, że jeśli wszystko było dobrze, jeżeli spędziliśmy dzień wczorajszy z Bogiem w sercu, to był to dzień udany i Wigilia była najlepsza. Najlepsza ze wszystkich dni. Dobrze. Chciałbym parę informacji przeczytać. Usiądźmy na sekundę. Dzisiaj urodziny ma Daniel, ale nie ma go dzisiaj. Już mają dwójkę dzieci, więc już nie są tacy mobilni jak zwykle. No ale kto ma z nimi dobry kontakt, zadzwońcie. Powiedzcie, że pamiętamy, życzymy wszystkiego dobrego. Kolejne informacje. W środę będzie ostatnie nabożeństwo. Rok oczywiście. Ale bezcenna była ta mina u niektórych osób. Jak to ostatnie nabożeństwo? Tak, w tym roku ostatnie nabożeństwo środowe. Więc uświęćmy to ostatnie nabożeństwo swoją obecnością. No i później w sobotę Sylwester, czyli ostatni dzień starego roku, czyli tego roku. Mam nadzieję, że był dobry dla was. I Sylwestra też się spotykamy, bo chcemy pożegnać stary rok z Panem Bogiem. I chcemy też być razem w społeczności tego dnia. Więcej na temat Sylwestra powie Meine Frau, czyli pastorowa. Proszę bardzo, powiedz o kilku szczegółach.
Bogu, bracia i siostry, cieszymy się, że możemy dzisiaj w to święto, wspaniałe święto Boga uwielbiać razem jako rodzina Boża. Chrystus się narodził dla naszego zbawienia i chcemy to też kontynuować w dzień wspaniały, ostatni tego roku, czyli w Sylwestra. Nabożeństwo 18 wspaniałe, więc zapraszam serdecznie wszystkich, ale jeszcze potem mamy taką uroczystość, więc niech każdy przyjdzie. Zapraszam wszystkich, którzy tu jesteśmy. Tam jest lista na korytarzu na stole. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko. 30 zł tylko płacimy, składamy się do naszej siostry księgowej. to jest, o, ta rękę tutaj właśnie to jest Agnieszka, Pier, do niej składamy. Możemy zapłacić tuż przed przyjściem, możemy dzisiaj, jak nam pasuje, ale cieszmy się razem, miejmy czas taki naprawdę wyjątkowy. Coś, jeżeli możemy z sobą przynieść, to proszę bardzo. Także niech ten wieczór będzie wyjątkowy, szczególny i z Bogiem, bo o 12 wszyscy się modlimy, chwytamy się za ręce, cały Kościół w kółku i modlimy się, potem idziemy, fajerwerki oglądamy, jak nasi bracia strzelają do góry, aby też Boga uwielbić za to, co On dla nas uczynił, że możemy być jako jedna rodzina razem. I zapraszam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, wszyscy się zobaczymy w Sylwestra.
Można zapłacić oczywiście nie 30 zł, tylko można zapłacić więcej, bo nadal zbieramy na ten kominek. Wprawdzie jeden z braci powiedział, że on pomoże, może nawet zasponsoruje cały kominek, ale to jest ogromna kwota, prawie 13 tysięcy, więc no, jeśli ktoś może dołożyć się jeszcze do tej kwoty, to proszę bardzo. Bo chcemy, żeby ten kominek, jeszcze przypomnę, będzie stał tam na holu, na korytarzu i będzie ogrzewał wszystkie te pomieszczenia i najbardziej oczywiście hol. Także hol, oprócz holu, żeby było ciepło i też pięknie, środowe nabożeństwa, na przykład można wokół tego kominka zrobić bardzo sympatycznie. No i będzie ogrzewał też kuchnię, sklepik, toalety, no i prawdopodobnie też i to pomieszczenie tutaj dla dzieci. Dobrze. Dzisiaj widziałem, że jest Jarek, więc Jarku, na twaryce składamy no, gratulacje i też pozdrowienia dla małżonki, której nie ma wśród nas, jest jeszcze w szpitalu, ale dzisiaj... No a, dlaczego gratulacje? Dlatego, że narodził im się synek, Adrian. No, po nabożeństwie możecie go do góry podrzucić, tylko pamiętajcie, że mało podrzuci, trzeba go jeszcze później złapać, jak będzie z góry spadał, żeby się nie rozbił o kafelki. Są jeszcze w szpitalu, mama i synek, ale już czują się, znaczy chodzi o synka tak głównie, czują się na tyle dobrze razem, że dzisiaj po południu tak będą przywiezieni do domu już. Super. Niech rośnie rodzinie i Panu Bogu na chwałę. Adrian, tak, Adrian. Okej, postaniemy teraz i zbierzemy nasze dary dla Królestwa Bożego, nasze dary wdzięczności, nasze dziesięciny, nasze ofiary, które chcemy, żeby Pan Bóg widział i zauważył naszą szczerość, naszą hojność i nam też odpowiednio odpłacił za to. A wydatków w Kościele jest sporo.
Dobrze. To, że Ty w swojej miłości, Panie, przyszedłeś na świat, aby zmazać nasze grzechy, aby otworzyć nam drogę do Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że zgodziłeś się nie tylko przyjść, ale i umrzeć za nasze grzechy, Panie. Dziękujemy Ci za te wszystkie ofiary tutaj złożone, Panie, aby służyły na rozwój Twojego Królestwa, Panie, tutaj, które są potrzebne do funkcjonowania nas tutaj na ziemi. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Amen.
Dawida tutaj. I dlaczego pastor ma wszystko sam robić? I Dawid poprowadzi nas w modlitwie o brata Aleksandra, tego, który prowadzi te modlitewne za ścianą zawsze, przed nabożeństwem niedzielnym. Bo nie ma go dzisiaj, jak widać, bo ciśnienie podskoczyło mocno do góry. No i to już jest wielki problem. Czuję się źle. No, trzeba brata jakby wspomóc, posilić naszą modlitwą. Niech ozdrowieje, niech służy Panu Bogu.
Halo, ja, Boże, zjednoczymy się w modlitwie, bo nie dwóch lub trzech, tam Ty jesteś, Panie. Modlimy się o uzdrowienie, o Twój pokój w jego sercu, o Twoje zdrowie, Panie Boże, w imieniu Jezusa. Daj mu nowe serce, Duchu Święty, wspomóż go w imieniu Jezusa. Dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda, który błogosławi, który daje życie. Dziękujemy za to, że Ty używasz go, jeszcze go będziesz używał, za to, że jeszcze najlepsze przed nim w imieniu Jezusa. Błogosławimy go w imieniu Jezusa. Amen.
A może ktoś masz świadectwo i chciałbyś się podzielić tak z ostatnich dni, coś takiego szczególnego, ciekawego. Jednak, tak, dzisiaj powiecie? Może tak wstępnie, o, tak.
Witam, chwała Bogu. Chciałem się podzielić takim świadectwem. Może już niektórzy wiedzą, że wybieramy się do Ryk, żeby tam otworzyć społeczność, żeby tam głosić ludziom Ewangelię. Tak, i obszar cały, tak, oczywiście Ryk, nie tylko Ryki. Tak, jako misjonarze. Od jakichś 2 lat wiedzieliśmy, że opuścimy swoje miejsce zamieszkania i że będziemy gdzie indziej, bo nam to Pan obiecał. I przez ten czas przygotowywaliśmy się do tego. Jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy i kiedy to nastąpi. Mieliśmy trochę swojej własności tam i sprzedaliśmy za 200% wartości, bo modliliśmy się, żeby to były takie pieniądze, które nam posłużą kiedyś do służby. I teraz 21 zakupiliśmy mieszkanie w Rykach za 50%. No. To wszystko dzięki Bogu, bo sami nie moglibyśmy sobie tego wymyśleć. My tylko szliśmy za Bożym głosem, to co Bóg do nas mówił, co Bóg nam obiecywał. Staraliśmy się, żeby w tym czasie, gdy będzie Bóg nam otwierał drogę, żeby nie przegapić danych sytuacji i wykorzystać wszystko, co Bóg ma dla nas. Za to jesteśmy wdzięczni Bogu. Jeszcze kluczy do tego mieszkania nie mamy, bo jest okres świąteczny i ten właściciel w święta miał dopiero przyjechać, więc może po świętach się spotkamy z nim i odbierzemy klucze. Zobaczymy, co nam trzeba wyremontować, bo remont jest potrzebny. I pod koniec stycznia myślę, że już byśmy chcieli tam zamieszkać i rozpocząć działanie.
Właśnie interesy z Panem Bogiem. Sprzedamy za 200%, a jak coś kupujemy, to za 50% wartości. O, tak się robi interesy z Panem Bogiem właśnie. Także zachęcam do takich interesów. Kto zaczyna z Panem Bogiem, ten nigdy nie przegra. Dobrze. A, moja Biblia. A, może jeszcze jakieś świadectwo? O, proszę. Jest takie imię, także w Polsce, imię Emanuel. Czy ktoś wie, co to imię oznacza? Tak jest. Bóg z nami. I właśnie o tym imieniu chciałem dzisiaj mówić, bo to imię wzięło się właśnie z Pisma Świętego. W Piśmie Świętym na ten temat jest napisane. Żeby nie być gołosłownym, no to przeczytam odnośnie słowa. Pierwsze to będzie, są dwa wersety, przynajmniej dwa wersety, o których ja wiem, gdzie to imię jest użyte. Izajasza, tak jest. Który rozdział? Prawie, blisko. Ciepło, bo 7. Ale już było bardzo blisko. O, nie ta księga mi się otworzyła. Izajasza, 7 rozdział i wiersz 14. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna. I nazwę go imieniem Immanuel, albo Emanuel, czyli Bóg z nami. Bóg jest z nami. No i Nowy Testament to Ewangelia, która? Mateusza, oczywiście. 1 rozdział. I przeczytajmy, może od 18 wiersza. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. To jest fragment, który wczoraj, zanim przystąpiliśmy do wieczerzy wigilijnej, to mam nadzieję, że zrobiliście tak samo, jak my zrobiliśmy, czyli otworzyliśmy Pismo Święte i przed modlitwą Przeczytaliśmy właśnie fragment z Pisma Świętego i właśnie ten fragment wczoraj czytaliśmy. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Potwierdzenie z tego 14 wiersza, że Panna pocznie i porodzi syna. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus. Jezus, czyli Jeszua albo Jozue, co znaczy to? Tak jest, Pan Bóg ratuje, Pan Bóg zbawia. Albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie, to co czytaliśmy, i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg jest z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Immanuel, czyli Bóg z nami. I chcielibyśmy bliżej zatrzymać się nad tym pięknym zdaniem: Bóg z nami. Bóg. Jezus, który narodził się tam w tej stajence betlejemskiej, choć był człowiekiem, był także i Bogiem. Narodził się bowiem z Ducha Świętego. Jezus jest Bogiem. I to załatwia wiele rzeczy. Jeżeli jest Bogiem, no to właściwe skojarzenia, wiemy, gdzie to umiejscowić, wiemy, kto tutaj ma wszystko do powiedzenia. I w związku z tym pięć takich wyjątkowych faktów na ten temat. Na sam początek kilka proroctw, które zostały spełnione. Odnośnie człowieka były proroctwa wypowiedziane, które się sprawdziły, spełniły, ale tym bardziej, gdy chodzi o naszego Pana Jezusa. Jest wiele proroctw, ja chciałem tylko kilka przeczytać, które zostały powiedziane w Starym Testamencie i w sposób jasny, niepodlegający wątpliwości, wypełniły się w naszej epoce, w naszej erze. Weźmy choćby proroctwo Michała. Proroctwo Michała, końcówka Starego Testamentu, wśród tak zwanych małych proroków, 5 rozdział. I czytamy od początku. Ale ty, Betlejemie, Efrata, już brzmi znajomo, prawda? Betlejemie, Betlejem, już sobie kojarzymy. Ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. To jest właśnie taki boski sposób działania, który mi się bardzo podoba. Że to, co jest gdzieś tam na marginesie, to, co zostało stało w kącie, w cieniu, albo zostało zepchnięte do kąta, do cienia, to Pan Bóg wydobywa, no, ozłaca, można powiedzieć, i wywyższa. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieków, od dni zamierzchłych. Bardzo ciekawy sposób opisane jest to proroctwo. Opisuje jego egzystencję. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem resztka jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. W tych kilku zdaniach napotykamy właściwie kilka epokowych, przełomowych proroctw, przepowiedni, z których część się spełniła, a jedno jeszcze się spełnia się albo ma się wkrótce spełnić. No dobrze, Betlejem, kojarzymy to wszystko, co zostało tutaj powiedziane, kojarzymy z narodzeniem Pana Jezusa i zobaczymy, czy sprawdziło się. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, wiersze może od 1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto męcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Ci męcy z jednej strony widzieli gwiazdę, a z drugiej strony znali tą przepowiednię. I wiedzieli, że to na pewno jest to miejsce i ta miejscowość. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Oni mu rzekli, Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Więc Betlejem zostało przepowiedziane i Betlejem zostało wypowiedziane. Dalej, kolejne proroctwo. To księga Ozasza teraz. 11 rozdział. Ozasza, to też oczywiście Stary Testament i 1 wiersz. Gdy Izrael był młody, pokochałem go, a z Egiptu powołałem mojego syna. Znamy tą historię, gdy Józef musiał wziąć Marię i uciekać, i dzieciątko, i uciekać do Egiptu. 2 rozdział Mateusza. Znowu sięgamy do Mateusza. I 15 wiersz. I przybywał tam, ucieczka do Egiptu, oczywiście. Wstał więc, wziął dzieci oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przybywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Kolejne proroctwo, które spełniło się w całej pełni, to Jeremiasza, 31 rozdział i wiersz 15. Tak mówi Pan, słuchaj, w ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Rama to miejscowość oddalona od Jerozolimy na bliską odległość, może 7 kilometrów, może nawet 6 kilometrów od Jerozolimy. I odnosi się to do wydarzenia, gdy Herod postanowił zabić wszystkie dzieci, które mogły być konkurencją dla jego tronu. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 2 rozdział, 16 i 18 wiersz. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, bo poszli inną drogą, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas pełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego, słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Mateusza, 2 rozdział, 23 wiersz. Teraz pytanie do was, kochani, będący tutaj, abyście wy pomogli mi ten fragment znaleźć. Bo jest tak napisane. 2 rozdział i 23 wiersz. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Wiemy, że tam Jezus się wychowywał. Nazaret. Aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, Uwaga, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Nagroda specjalna dla tego, kto pomoże mi znaleźć odnośny fragment tego proroctwa, gdzie to jest właśnie napisane. Nagroda specjalna. No jak? No dobrze. Słucham? Pewnie nie. Oj, pewnie nie. Odnośnik. Ja wiem, jest nawet taki odnośnik. Nie. Właśnie to jest proroctwo. Tu jest podane proroctwo, które się spełniło w tym momencie. Proroctwo, którego nie znajdziemy w księgach, które są do naszej dyspozycji. To musiało być proroctwo wypowiedziane przez proroka, którego nie znamy. Tego źródła nie znamy, to źródło do nas nie dotarło. Znane było w czasach, gdy pisana była ta księga, w czasach Pana Jezusa. Do naszych czasów to proroctwo, czy ten prorok i jego dzieło do nas nie dotarło. Może będzie kolejny Qumran. Wiecie, to miejsce, gdzie odkryto te księgi hebrajskie. Jak będzie nowy Qumran, to pewno i ta księga tam będzie wśród nich. Dalej, księga Izajasza, 40 rozdział, od 3 wiersza. I przeczytamy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Na pustyni. Zwracam uwagę, o co chodzi w tym wierszu nam. Wyprostujcie na stepie, to jest taki rodzaj pustyni, ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną i objawi się chwała pańska tam właśnie na tym pustkowiu. I ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. No i Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Tak jest. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Każąc na pustyni judzkiej. Jak wiemy, Jan Chrzciciel, on był przed, on przepowiedział przyjście Mesjasza. On jakby torował jemu drogę. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. On był tym, który otwierał drogę dla swojego kuzyna. On był jego ziemskim kuzynem, właśnie Jezus. I kilka razy się w życiu spotkali. I może jeszcze jedno proroctwo Izajasza. I tu jest właśnie ten rozdział, który siostra wspomniała wcześniej, Jarosława, 9 rozdział. Przeczytajmy może od 1 wiersza. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. I co my tu mamy? Lud, który chodzi w ciemności, nad mieszkańcami krainy mroków. O jaką to krainę mroków chodzi? Jaki lud, który mieszka w ciemności? No, Ktoś się domyśla? W Nowym Testamencie, tak, ktoś tam dobrze mówi, w Nowym Testamencie to proroctwo jest, odnosi się, zostało odniesione do właśnie Galilei, całkiem bezpośrednio, 4 rozdział i od 12 wiersza. A gdy Jezus usłyszał, że Jana Chrzciciela, uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, o którym czytaliśmy już wcześniej, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea, pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: pamiętajcie się, i przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Ci ludzie, którzy nie znali w pełni Bożego posłania, Bożego Słowa, i tak jest do dzisiaj. Ci, którzy odsunęli się od Boga albo nie chcą o Nim pamiętać, albo nigdy o Nim nie słyszeli, żyją, jak tu jest napisane w Izajasza, żyją w ciemności, a jego mieszkańcy są mieszkańcami krainy mroków. Słowo Boże, które jest prawdą, Słowo Boże rozświetla i umysły, i drogę, i udziela prawdy. I zgodnie z te proroctwa, zgodnie z Ewangelią Mateusza, z pierwszego rozdziału, tak się wypełniają. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Prorok przepowiedział, Słowo Boże zostało powiedziane i ponieważ było od Boga, musiało się wypełnić. I w Jezusie Chrystusie wiele proroctw po prostu się spełniło i to jest dowód na Jego boskość, dowód na Jego posłanie przez Ojca. To był jakby pierwszy punkt. Drugi punkt, o którym też już te poszczególne wiersze wspominały, że Jego narodziny były narodzinami z dziewicy. Dzisiaj czasami jest to tematem jakichś niegodnych żartów, ale my wiemy, wierzymy, wiemy, że to było Boże działanie, iż przez Ducha Świętego z dziewicy Marii Pan Jezus mógł się narodzić, więc Jego pochodzenie było w całej pełni boskie. I to jest cudem też niepodważalnym ten właśnie fakt. Dalej, kolejną rzeczą wskazującą na Chrystusa, Boga, na Mesjasza, który miał boskie pochodzenie, było Jego bezgrzeszne życie. Który człowiek, czy ktoś potrafi mi wskazać, najświętszego nawet człowieka na ziemi, który nigdy nie popełnił grzechu? Ja czytałem wiele o ludziach, także tych świętych, tych dobrych, tych sprawiedliwych, i jednak nie znalazłem takiego życiorysu i takiego człowieka, który byłby bezgrzeszny, który nigdy nic złego nie zrobił. Tak, czasami słyszymy o ludziach, którzy byli nieskończoną dobrocią, o ludziach, którzy wiele dobrego zrobili dla swojego otoczenia, ale później po latach czasami docierają do nas wieści, że jednak tam był taki moment, gdzie można mieć wątpliwości co do motywacji działań tego człowieka, że nie wszystko było do końca prawe, nie wszystko było takie pozbawione egoizmu i tak dalej. Nie można znaleźć wśród ludzi człowieka, który by od początku do końca prowadził życie bezgrzeszne. Jedyny człowiek, o którym tak można powiedzieć, to właśnie Pan Jezus. Gdyby było inaczej, Pismo Święte nie umieszkałoby o tym wspomnieć, bo jest ono prawdą i niczego nie ukrywa. Nawet o królu Dawidzie i także o innych, którzy popełnili w czasie swojego życia jakiś błąd, jakiś grzech, mówi się o tym bez ogródek. Był bezgrzeszny. I dalej, kolejna rzecz. Pan Jezus zmartwychwstał. I to było zmartwychwstanie pełne triumfu. Zmartwychwstał i już więcej nigdy grób go nie zobaczył. Zmartwychwstał i odszedł do Ojca w pełni triumfu. I kolejna rzecz. Wpływ tego człowieka, Jezusa, na cały świat. Wpływ do dzisiejszego dnia. Wpływ niezaprzeczalny. Chciano tej cywilizowanej, nowoczesnej, postępowej Europie pozbawić się Pana Boga. Uważano, że to już nie te czasy, żeby o Panu Bogu mówić, żeby zajmować się religią. My idziemy do przodu, teraz inaczej myślimy, jesteśmy nowocześni. Pan Bóg ewentualnie gdzieś tam na marginesie przez niektórych ludzi. I co się okazało? W tą lukę weszli tak zwani uchodźcy, migranci, czyli dżihadyści również, i stąd mamy te zamachy, i Europa cała drży, i to nie jest ta sama Europa, która była jeszcze 10 lat temu. I co się okazuje? Że ludzie zaczynają sobie przypominać, ci niewierzący, ci, którzy wstydzili się swojego kościoła, czy swoich związków z religią, zaczęli sobie przypominać teraz po tych różnych zamachach terrorystycznych, że pochodzą, że ich narody są chrześcijańskie, że ich rodzice, ich dziadowie chodzili do kościoła, że oni byli kiedyś wierzącymi. No i teraz dopiero zaczynają mówić, że wystawiać na ulicę znaki, czy krzyża, czy choinkę, bo to też jest znak chrześcijaństwa, i inne oznaki, które wskazywałyby na wiarę chrześcijańską, na Biblię, na Boga Biblii. Dobrze, że wprawdzie trochę późno, ale lepiej późno, aniżeli wcale. I wpływ Pana Jezusa jest do dzisiaj niesamowity. Na twoje życie, na moje życie, na życie kraju naszego, na życie kontynentów, właśnie Pan Jezus. I mam przy tej okazji taką prośbę, abyśmy modlili się o nowo wybranego prezydenta Trumpa, o którym się mówi, który też sam czasami wspomina, że on wierzy w Boga, i że narodził się na nowo. To jest urząd w tym momencie, gdy stanie się po 20 stycznia, gdy stanie się najbardziej wpływowym, najmocniejszym człowiekiem tego świata, to wiara może mu wiele pomóc. Wiara i jego działanie z tego wynikające mogą wpłynąć na wiele rzeczy na tym świecie, ale w tym musi być nasza modlitwa, twoja i moja modlitwa. Musimy się modlić, żeby jego decyzje były właściwe i jego wpływ na świat, żeby był pozytywny. Żeby nie chciał, tak jak jego poprzednicy, napadać na różne kraje, prowadzić wojen i tak dalej. Módlmy się. Kościół musi się modlić o swoje władze, musi się modlić o pokój i wtedy będzie widział efekt. A więc Bóg z nami. Bóg, o tym już powiedzieliśmy. Jest z. Więc co to znaczy, że Pan Bóg jest z? To jest Jego obecność. Boża obecność. Obecność Boga. Odszedł do nieba i nie został tam w niebie, ale jest z. Jest obecny. Ta obecność jest wyczuwalna, można w nią wejść, można ją przeżyć, można się nią delektować. Czasami, gdy uwielbiamy Pana Boga i są takie niedziele, kiedy szczególnie Duch Święty wstępuje, delektujemy się tą obecnością Pana Boga. To jest wspaniałe. Albo gdy idziemy ulicą, gdy wstajemy rano i bierzemy do ręki Biblię, delektujemy się po raz kolejny Bożą obecnością. To jest fantastyczne. Pan Bóg jest z. Pan Bóg darowuje nam swoją obecność. Ten klimat nieba po prostu nam się podoba. Lubimy w tym klimacie przebywać. Więc Pan Bóg nie tylko jest nad nami, jako panujący Pan, ten, który jest na tronie. Pan Bóg nie tylko jest dla nas, jako Pan łaskawy, pełen miłości, miłosierdzia. Pan Bóg nie tylko jest w nas, którzy wierzymy, jako żyjący Pan, ale w tym momencie jest to podkreślone nawet właśnie poprzez tą nazwę, to szczególne słowo, to imię dzisiaj. Bóg z nami, On jest z nami. Jak obiecuje w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, jest z nami aż do końca czasów. A więc nie tylko podczas nawrócenia czujemy się tak błogo, tak wspaniale, lekko, grzechy od nas odeszły, brzemię spadło, piękne, wspaniałe uczucie. I nie tylko w momencie, gdy przeżywamy chrzest Duchem Świętym, czujemy się błogo, wspaniale, ale ta obecność jest nam obiecana aż do końca naszego życia. Za każdym razem, gdy jesteśmy blisko Boga, On jest jeszcze bliżej nas. A gdy nie odczuwamy tej obecności Bożej, to co wtedy? Jest tam czasami takie, że chcemy otwierać Biblię, no coś dzisiaj słabo nam się rozumie, jakoś trudno jest nam ją czytać, albo nie odczuwamy obecności Bożej, to co wtedy? Tak jest. Wtedy też jest z nami. To, że my nie odczuwamy, nie oznacza, że On nie jest z nami. Tylko czasami Pan Bóg pozwala nam za pomocą naszych też i uczuć, jakby no, delektować się naszymi zmysłami tą Bożą obecnością. A to, że czasami tego nie odczuwamy, nie oznacza, że Jego nie ma, tylko że nasze zmysły w tym momencie są jakby przytępione, czy nie odczuwają tego tak intensywnie jak zawsze. Jedno jest pewne, że warto pamiętać, że Bóg jest z nami i tego faktu się trzymać. Więc Pan Bóg jest z nami. I teraz nami. Z nami, czyli z tobą i ze mną. Z człowiekiem. Pan Bóg ma w centrum swojej woli właśnie człowieka. Nie zapomniał o nim, nie odrzucił go. Choć miał prawo, bo człowiek zgrzeszył, okazał się nieposłuszny, nielojalny, pogardził Bogiem, ale Pan Bóg w swojej miłości nadal miał człowieka w centrum. I celem przyjścia Pana Jezusa właśnie był człowiek. Byłeś ty i ja, żeby no, nas przyciągnąć do siebie, do Ojca. Przyszedł tutaj na tą ziemię dla nas, albo do nas, grzeszników. Już wcześniej zauważyliśmy, że człowieka w pełni sprawiedliwego, bezgrzesznego nie ma. Jesteśmy świadomi, jak bardzo niedoskonali jesteśmy i do tych grzeszników, do tych niedoskonałych, do tych ludzi, w których trzeba nadal wiele poprawiać, przyszedł Pan Jezus. Jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i 15 wiersz, prawdziwa ta mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus, Jezus, przyszedł na świat, czyli do nas, do ludzi, aby zbawić grzeszników. I teraz mówi apostoł Paweł, ten nasz przykład do naśladowania, autor tych listów, człowiek, na którego się powołujemy, mówi dalej, z których ja jestem pierwszy. Immanuel, Bóg jest z nami. Bóg wielki, wspaniały, Syn Boży, przyszedł tutaj na tą ziemię i to imię, to słowo Immanuel wypełnia się każdego dnia zawsze no, w życiu dzieci Bożych. Immanuel, Bóg z nami, Bóg jest w swojej obecności z nami i to do końca, niekoniecznie naszego życia, do końca czasów, będzie z tymi, którzy Jego wyczekują, którzy Go kochają, którzy Jemu służą, którzy do Boga należą. Postańmy do modlitwy, by Jemu podziękować. Dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj czytać to Słowo i delektować się tym Słowem. Dziękujemy za to Słowo, które jest prawdą. Dziękujemy, że Ty wypełniłeś nas inną panoramą, innymi oczekiwaniami i poznaliśmy prawdę dzięki Tobie. Dziękujemy, że widzimy prawdę w Twoim Słowie, że ono zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu. Dziękujemy, że możemy świętować pamiątkę Twojego narodzenia, Panie Boże. Nie wiem, czy to było w grudniu, czy w kwietniu, czy kiedy, to nieważne. My chcemy świętować, Panie Boże, fakt, że Ty przyszedłeś na tą ziemię. I chcemy przy tej okazji podziękować, że to przyjście oznacza, że Bóg jest z nami. Dziękujemy Ci, Panie nasz i Boże, że Ojcze, że dałeś nam Jezusa Chrystusa, że dałeś nam jakby samego siebie, abyśmy mogli radować się wolnością od grzechu, wolnością od przekleństwa, wolnością od piekła. I mało tego, że ciągle jesteś z nami, że ciągle Twoja obecność jest w nas, wokół nas, Panie Boże, a my możemy w tej obecności przebywać. Dziękujemy, Panie Boże, za te szczególne momenty, kiedy w szczególny sposób możemy odczuwać Twoją obecność. To jest tak błogie, tak cenne, tak słodkie, Panie Boże. Dziękujemy, Panie nasz i Boże, także i za te chwile, które są trudne, kiedy nie odczuwamy Ciebie, kiedy wydaje się nam, że jesteś tak daleko, bo prawdą jest, że jesteś z nami zawsze, aż do końca, aż do skończenia wieków. Panie nasz Boże, dziękujemy, że tak umiłowałeś nas. Dziękujemy, że tak kochasz ludzi. Dziękujemy, że Twoje działanie jest dalekosiężne, jest głębokie, jest doskonałe. Chwała i cześć niech będzie Panu i Bogu naszemu. Bogu, który nazywa się Immanuel, Bóg jest z nami. Dziękujemy Panie Boże nasz i wychwalamy Ciebie. Alleluja. Alleluja. Chwała niech będzie Tobie, Panie Boże nasz. Dziękujemy. Alleluja. Jaką pieśń śpiewamy?
Cicho. Kochani, życzę wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa i wspaniałego obiadku w domu dzisiaj, dlatego że jest święto i każdy w domu ma obiadek i my mamy wolne. Także życzę bardzo, bardzo smacznego dzisiaj w swoich domach. A i proszę wpisywać się na listę, bardzo proszę, bardzo, bardzo. Wszyscy tam zapraszamy.